Dzień dobry moi drodzy, witam was serdecznie w kolejnym odcinku mojego podcastu. Ja mam na imię Paulina, a w sieci działam jako motywatorka, gdzie zajmuję się szeroko pojętym odchudzaniem. Dzisiaj chciałabym was zaprosić na wyjątkowy odcinek, ponieważ waszym i moim gościem, gościnią, będzie Ania Gruszczyńska. Ania jest znana w sieci bliżej jako Wilczogłodna. Jest także autorką bloga o tej samej nazwie. Zaprosiłam Anię, abyśmy mogły porozmawiać o zaburzeniach odżywiania, a konkretnie o bulimii i kompulsywnym objadaniu się. Nasza rozmowa, oprócz tego, że będzie wypełniona praktycznymi poradami, to będzie również bardzo osobista. W trakcie usłyszycie, że Ania się będzie dzielić również swoim osobistym doświadczeniem, ponieważ sama zmagała się z zaburzeniami odżywiania. Zapraszam was serdecznie na ten odcinek, życzę miłego odbioru. No i co, zaczynajmy! Cześć Aniu!
Cześć kochana, hej hej!
Bardzo się cieszę, że mogę Cię gościć w moim podcaście. Jesteś jedną z tych osób, które bardzo na mnie wpłynęły jeszcze za czasów, kiedy nie działałam w internecie, w ogóle nie zajmowałam się tematem. No, pozwolę sobie nawet powiedzieć, że jesteś pierwszą twórczynią internetową, która w moim życiu mówiła o zaburzeniach odżywiania, o kompulsywnym objadaniu się głośno. I za co Ci bardzo dziękuję, ale chciałabym, żeby też nasi słuchacze Cię poznali, więc proszę przedstaw się i powiedz, czym się zajmujesz.
Po pierwsze, bardzo się cieszę i w ogóle jestem zaszczycona, że mogę tu być, bo Ciebie też śledzę od dawna i zawsze mówię, kurczę, nikt tak pięknie nie pisze o odchudzaniu, o wadze, o ciele jak Ty, także naprawdę to dla mnie wielki zaszczyt. Więc tak, kim jestem? Nazywam się Ania Gruszczyńska i jestem znana w internecie jako Wilczogłodna. Od początku 2015 roku prowadzę blog wilczogłodna.pl, który już liczy prawie 1000 artykułów. Nie jest on już rozwijany w tym momencie, ale to, co napisałam, jest tam, tak, dla potomności. Mam swój kanał na YouTubie, prowadzę Instagram, napisałam w sumie 5 książek właśnie na temat jedzenia, objadania, ciała. Byłam zapraszana swojego czasu do telewizji, do prasy, udzieliłam wywiadu, to chyba nawet nie mówi się wywiad, tak? Brałam udział w TED Talku, tak? TED Talk w Krakowie w 2015 roku. No i co? I faktycznie myślę, że jestem gdzieś jakąś chyba prekursorką, tak, mówienia o zaburzeniach odżywiania, o bulimii. Kiedy zaczynałam, nie było tego w sieci tak naprawdę. Więc co, mam takie poczucie, że dołożyłam swoją cegiełkę gdzieś do rozwoju gdzieś tego tematu w internecie. I teraz dalej robię swoje. Może już nie na taką dużą skalę, ale tam sobie dłubię, prowadzę dziewczyny na mentoringu, uczę je właśnie, jak wrócić do normalności, jak wyjść z zaburzeń odżywiania. Więc tak to wygląda. Oto ja.
Temat zaburzeń odżywiania i bulimii, jak się domyślam, nie jest Ci obcy. Nie bez powodu zaczęłaś się tym zajmować w sieci i o tym pisać, prawda? Jaka jest Twoja historia z zaburzeniami odżywiania?
No właśnie, często już pomijam tą część mojego życiorysu, bo już jest to dla mnie tak jakoś, nie wiem, oczywiste i też tak dawno to było, że po prostu nawet nie przychodzi mi do głowy, żeby to powiedzieć. Ale tak, ja sama cierpiałam na bulimię przez 15 lat mojego życia. Wcześniej zaczęło się to anoreksją, która tak naprawdę zaczęła się od odchudzania, od nieumiejętnego odchudzania, które się przerodziło w obsesję i potem właśnie z tego wszystkiego wyszła bulimia. Więc ja szukałam pomocy przez wiele, wiele lat. Chodziłam po psychologach, po psychiatrach, chciałam się nawet położyć w szpitalu psychiatrycznym, ale zawsze miałam poczucie, że nikt mnie nie rozumie, nikt mi nie będzie w stanie pomóc. No i faktycznie tak było, tak? Wszyscy gdzieś próbowali rozgrzebywać moje dzieciństwo, rozdrapywać całe moje życie, a ja zawsze czułam, że to nie tędy droga. No więc tak się bujałam z tą bulimią i to też nie każdy wie, ale to była naprawdę ciężka bulimia. Ja objadałam się i wymiotowałam tak przynajmniej 5 razy dziennie, codziennie. No nie było, że nie wiem, raz w tygodniu, więc naprawdę myślałam, że no nie ma dla mnie ratunku. No aż w końcu ten ratunek znalazłam i było to niezmiernie proste, to co odkryłam. No ale to może za chwilę o tym pogadamy, prawda?
Zanim przejdziemy tam, czyli do sedna naszej rozmowy, do sposobów radzenia sobie, chociażby z kompulsywnym objadaniem, chciałabym jeszcze nawiązać do Twojej choroby. Mówisz, że bulimia była taka dość hardkorowa, w takim zaawansowanym stadium, codziennie, po kilka razy. Jakie Ty skutki bulimii odczuwałaś, takie zdrowotne?
Znaczy, ja sobie zawsze myślę, że mi się upiekło. Mi się nic takiego nie stało. Tak jak dziewczynom moim podopiecznym czasami widzę, gdzieś mają po prostu zdrowie naprawdę zrujnowane. Mi się aż takiego nic nie stało. Jedyne co, to rozpuściły mi się zęby de facto, no bo jak się wymiotuje, to jednak no, te kwasy podrażniają szkliwo. Musiałam je sobie wszystkie odbudować i miałam przez jakiś czas no, palpitacje serca. Tak od wypłukiwania elektrolitów, jeżeli się właśnie cały czas wymiotuje, no to gdzieś pozbywamy się tych elektrolitów i to bardzo źle wpływa na serce. W sumie to jest też główna przyczyna śmierci z powodu bulimii, więc miałam te palpitacje serca, ale w sumie teraz już ich nie doświadczam, tak? Bardzo, bardzo rzadko gdzieś mi to serce zaczyna tak walić, ale to tyle. Gdzieś bardzo się cieszę, że moje ciało się no, naprawiło, mam wrażenie. Więc mi się upiekło, po prostu, powiem szczerze.
Dzisiaj, jak patrzysz na czasy choroby z perspektywy czasu, powiedz mi, jakie wsparcie albo jakiego wsparcia nie otrzymywałaś od osób albo od specjalistów, do których szłaś po pomoc?
To znaczy tak, no właśnie, wszyscy traktowali moją przypadłość jako chorobę psychiczną lub jako efekt na przykład mojego dzieciństwa, gdzie nie wiem, miałam według nich jakieś deficyty emocjonalne i tak dalej. A ja zawsze mówiłam, zawsze czułam, że to nie o to chodzi, że to chodzi o jedzenie, że to nie jest tak, że się objadam, bo jestem smutna. Tak, czasami tak było, objadałam się, bo byłam smutna, czy mi się nudziło, ale często objadałam się, jak byłam szczęśliwa, jak coś się fajnego stało. Nie, więc jakby zawsze gdzieś to opowiadanie o moim dzieciństwie czułam, że po prostu to nie tędy droga, że mi gdzieś brakuje jakiegoś, kurczę, jakiegoś puzelka tutaj, jakiegoś małego elementu i przez to wszystko nie może wskoczyć na miejsce. Więc jakby gdzieś czułam, że mimo najszczerszych chęci tych wszystkich specjalistów, no nie przyniesie to efektu. Nie? Takie miałam poczucie przez te lata i w sumie przestałam próbować na koniec. No.
A był taki moment takiego olśnienia, że zdałaś sobie sprawę z tego, że masz problem, bo domyślam się, że chociaż nie wiem jak było u Ciebie, że może być tak, że ten problem jest, ale on jest częścią nas i naszej osobowości. I my po prostu sobie żyjemy z tą bulimią albo żyjemy sobie z kompulsywnym objadaniem się i póki tego nie nazwiemy, póki światła nie rzucimy na ten problem, to my go nie widzimy. Miałaś taki moment olśnienia, że kurde, ja potrzebuję pomocy.
No takich momentów było kilka w moim życiu. Jako nastolatka, znaczy ja wiedziałam, co ja robię. Ja wiedziałam, że to jest bulimia. Ja wiedziałam, że to jest anoreksja, ale uważałam, że no wystrychnęłam wszystkich na dudka i po prostu ja tutaj będę sobie jadła i będę chudła i w ogóle oszukam system. Więc takie było moje myślenie. Pierwszy raz orientowałam się, że oj, to chyba coś jest nie halo, kiedy pojechałam do Stanów na wymianę, mając 17 lat, pojechałam na rok. No i tamta rodzina, która mnie gościła, obcy ludzie tak naprawdę, bardzo szybko zorientowała się, że coś jest ze mną nie tak. że mam taki problem. No i chcieli mnie odesłać do Polski. No i ja w płacz, że po prostu ja przestanę, ja skończę, przepraszam. I miałam naprawdę mocne postanowienie, żeby nie robić tego, ale nie byłam w stanie. I wtedy zorientowałam się, że wow, że to nie jest sposób na schudnięcie i że po prostu jestem w sidłach czegoś, co no, jest de facto silniejsze ode mnie. No i później jakoś zostałam w tych Stanach, nie wyrzucili mnie i po prostu jakby zrozumiałam, że nikt i nic mi nie pomoże i nauczyłam się żyć z tym. Więc stwierdziłam, no dobra, skoro tak jest, no to po prostu no, ułożę sobie jakoś życie wokół tego. Ale no niestety ten problem się nasilał i narastał i coraz bardziej mnie absorbował, pochłaniał mój czas, moje pieniądze, moje życie tak naprawdę. I drugi raz, kiedy postanowiłam coś z tym zrobić, to było kiedy poznałam mojego już byłego chłopaka i wyjechałam za nim do Belgii. Tak, on jest Belgiem, więc przeprowadziłam się do Belgii i też zrozumiałam, że nie mogę tak robić. Tak? Były ciągle o to kłótnie. Tak naprawdę on się zawsze mnie pytał, no i co? I ile odłożyłaś w tym miesiącu, tak? Pieniędzy? Bo to Belg, tak? Oni mają fioła na punkcie oszczędzania. A ja mówiłam, kurczę, nic. I on zawsze mówił, no to gdzie są te pieniądze? Co ty z tym zrobiłaś? No i była kłótnia każdego miesiąca, gdzie są te pieniądze, a ja po prostu te wszystkie pieniądze przejadałam. Wymiotowałam, tak? Jeszcze doszedł problem z alkoholem. Więc wtedy zorientowałam się, że kurczę, muszę coś z tym zrobić. Ale już nauczona doświadczeniem, że kolejny psycholog, no po prostu no nie wierzyłam w to, że mi pomoże, zaczęłam dłubać sama, zaczęłam grzebać w literaturze, w książkach. No i po kolejnych trzech latach znalazłam rozwiązanie.
Co to było za rozwiązanie? Co ci się udało wydłubać?
Znaczy tak, zrozumiałam w sumie dwie rzeczy. Jak pojawiła się Ewa Chodakowska, to był jakiś rok 2012 chyba, zaczęłam ją obserwować, ktoś mi ją polecił, jako jeszcze w ogóle była praktycznie nieznana. I ona, pamiętam na początku, mówiła, że trzeba jeść. I to była pierwsza osoba, która mówiła, że trzeba jeść. Potem z tego, co widzę, trochę zmieniła zdanie i proponuje jakieś diety bardzo niskokaloryczne, ale to już mniejsza. Ale na początku mówiła, że trzeba jeść i pokazywała swój talerz z jedzeniem, gdzie to było po prostu góra jedzenia. I ja zaczęłam po raz pierwszy w moim życiu kwestionować przekonanie, które wyniosłam z domu, że dorosłej kobiecie wystarczy do życia 1400 kalorii. Tak, ja wierzyłam w to, że dorosła kobieta powinna jeść 1400 kalorii, co jak potem przeczytałam, że według Światowej Organizacji Zdrowia 1600 to jest kaloryczność odpowiednia dla pięciolatka. Więc ja myślałam, że jako dorosła kobieta muszę jeść mniej niż pięciolatek. No i jak się domyślacie, sprawiało to problem, ponieważ cały czas byłam głodna i dlatego się objadałam, dlatego się rzucałam na jedzenie. To było częścią mojego problemu. Więc ona mi uświadomiła, że trzeba jeść więcej. To było po prostu wow, niespotykane. I wykupiłam sobie dietę u niej, znaczy to była jakaś dieta w książce takiej pierwszej, coś tam 30 dni zmiany, nie pamiętam już. Zrobiłam cały ten miesiąc, gdzie było full żarcia po prostu, jeszcze ćwiczyłam i schudłam. Więc to była pierwsza lampka, która mi się zapaliła, ale to był jeszcze rok 2013, więc jeszcze trochę czasu minęło. I druga lampka, tak naprawdę kropka nad i, którą postawiłam, to było zrozumienie, że ja nie jestem psychicznie chora. Pamiętam, jechałam wtedy na rowerze i miałam taką myśl, która nigdy w życiu gdzieś nie zawitała w mojej głowie, że Ania, ty nie jesteś psychicznie chora. To jest po prostu twój nawyk, tak jak papierosy. A skoro rzuciłaś kiedyś papierosy, możesz rzucić i to. I te dwie rzeczy, że to nie jest choroba psychiczna, że to jest nawyk jak papierosy I to, że trzeba jeść odpowiednio, sprawiły, że po prostu jakby tego dnia, kiedy miałam ten wgląd na rowerze, od tego dnia to się skończyło. Tak, od tego dnia jestem wolna. Po prostu nigdy więcej nie zwymiotowałam. Objadłam się jeszcze kilka czy nawet kilkanaście razy, ale jakby to był koniec. To był koniec mojej 15-letniej bulimii w tym właśnie momencie. Co jest dość niesamowite. No.
Bardzo, bardzo. Zbieram trochę szczękę z podłogi i tak to, co mówisz, wpływa na mnie, że przypominają też mi się moje olśnienia, moje momenty, kiedy pomyślałam sobie, że to może być prostsze niż ty chcesz grzebać, to może być prostsze niż próbujesz tam szukać rozwiązań. I no i nie ukrywam, że ty byłaś jednym z takich moich olśnień, kiedy przeczytałam to na twoim blogu albo w książce, że skupiamy się właśnie na nawyku, na tym, żeby działać tu i teraz, bo może być tak, że nie trzeba właśnie grzebać w przeszłości. Owszem, tam są naleciałości, są nawyki, które zostały nam sprzedane, jak byliśmy dziećmi. Nie ma co o tym zapominać, ale nie trzeba siedzieć w tej przeszłości latami i rozgrzebywać, żeby znaleźć rozwiązanie na tu i teraz, żeby zacząć działać na tym, co mamy i w tym miejscu, w którym jesteśmy. Jak to potem wyglądało? Bo rozumiem, że bulimia skończyła się i wymioty skończyły się w tym dniu, ale jak ty odsuwałaś się od kompulsywnego objadania? Kiedy przychodziły momenty, gdzie zwykle byś się przejadła, to z czego korzystałaś, żeby tego nie robić?
To znaczy tak, ja najpierw miałam ten wgląd, który właśnie załatwił sprawę, jak dla mnie, ale z perspektywy lat widzę, że ja sobie dorobiłam do tego teorię. I na początku, może pamiętasz początki mojego bloga, gdzieś właśnie pisałam, że o kurczę, to trzeba jeść 3 posiłki dziennie plus 3 przekąski, tak? A miałam na myśli, że trzeba jeść regularnie, że po prostu nie trzeba się głodzić, żeby gdzieś z tego wyjść. Więc jakby... co robiłam? Kurczę, no to było lata temu. Wiesz co? Tak naprawdę... przejadałam się czasami. Do tej pory się czasami przejadam. Ale mam coś takiego, że nawet jak się przejem, tak, jestem tylko człowiekiem, nie wiem, pójdę do restauracji i jest takie pyszne danie, jeszcze sobie zamówię deser, nie? Czy wezmę sobie dokładkę, bo mój mąż ugotował coś super. Nawet jeżeli się przejem, to nie robię z tego wielkiego problemu. Po prostu ufam, że moje ciało jest mądre i jeżeli się przejem, to po prostu dłużej nie będę głodna. Tak? Ja nie muszę panikować, nie muszę tego spalać, nie muszę wymiotować, nie muszę nic z tym robić. Po prostu wystarczy, że dłużej poczekam. I czasami jest tak, że nie wiem, pójdziemy do restauracji, zeżrę całą pizzę i jeszcze poprawię, nie wiem, lodami, powiedzmy, i następnego dnia pierwszy posiłek zjem o 13, bo nie będę głodna. Okej, nie robię tego codziennie, tak? To nie jest tak, że ja się codziennie biorę i przejadam, ale jakby to wyluzowanie i zaufanie swojemu ciału, zaufanie matce naturze, gdzieś to mi najbardziej pomogło w życiu, nie? Tak jak kiedyś właśnie panikowałam i próbowałam coś z tym robić, tak teraz gdzieś ufam mojemu ciału. Też jak zjem za mało, to ufam, że po prostu ono się upomni szybciej o jedzenie. A kiedyś panikowałam, że przecież kolejny posiłek o 15, a ja już jestem głodna o 13:37. Co teraz? Teraz po prostu sobie zjem. I nie myślę o tym tyle. Nie mam w głowie tylu schematów, tylu jakichś programów, że trzeba tyle i tyle kalorii jeść i tyle razy w ciągu dnia. I jakby to mi najbardziej pomaga. Taki powrót do korzeni, powrót do tego, co wiedziałam, kiedy miałam 5, 10, 12 lat. Tak? A potem przekombinowałam, zapomniałam o tym wszystkim. Tak jak mówię moim podopiecznym, że żeby wrócić do tego, co było kiedyś, to nie trzeba gdzieś właśnie iść w prawo, w lewo i we wszystkie strony. Trzeba obrócić się o 180 stopni i wrócić po śladach do domu. Tak po prostu robić to, co kiedyś działało i nie kombinować nie wiadomo jak bardzo. Nie? Więc to jest moja odpowiedź. Prostota, słuchanie swojego ciała i nie myślenie tyle o tym.
wrócić po śladach do domu. Bardzo mi się to spodobało. Do zapamiętania, zapisujemy. Cofnę jeszcze się na moment do tego dnia, kiedy miałaś wgląd w siebie, w swoją bulimię i w to, jak ją pokonać. Czy po tamtym momencie ty chciałaś dalej się odchudzać?
W sumie? Znaczy, dalej mi zależało na szczupłej sylwetce, ale ja wiedziałam, że kiedy będę jeść normalnie, to ja otrzymam szczupłą sylwetkę. Ale to już w sumie dawno, dawno zanim wyszłam z bulimii, jakieś pragnienie, żeby ważyć tyle, żeby zmieścić się w XS, gdzieś odeszło. To już nie było dla mnie takie ważne. Ja po prostu chciałam być szczupła. I paradoksalnie dalej chcę być szczupła. Tak? Tylko, że to nie jest już, wiesz, nie przesłania mi całego życia. Nie chcę być szczupła za wszelką cenę i nie wiadomo jak bardzo. Po prostu, kiedy jem normalnie, słucham swojego ciała, to jestem szczupła. Nie? Czasami mi się waga wahnie, tak? Takie jest życie. No ale gdzieś wracam do siebie, tak? Wracam do tej mojej naturalnej, szczupłej wagi. Więc gdzieś to jest dla mnie takie śmieszne, że ja zawsze słyszałam, że żeby być szczupłą, tak, słyszałam to w domu, trzeba nie wiadomo co robić, trzeba uważać na jedzenie. Tak mi mówiła mama z ciocią, trzeba uważać na jedzenie, cokolwiek to znaczy. A teraz wiem, że żeby być szczupłą, trzeba właśnie normalnie jeść. Bo szczupłość jest jakby naturalnym stanem naszego ciała. Żadne ciało nie chce być otyłe, bo nie wiem, bo matce naturze nie zależy na tym, żebyśmy byli otyli, prawda? Więc no, jeżeli się to gdzieś tak zostawi w spokoju, będzie się słuchało swojego ciała i zdrowego rozsądku, będzie się po prostu szczupłym naturalnie. Więc tak, no, chciałam być szczupła, ale nie chciałam się koniecznie odchudzać i na pewno nie chciałam się głodzić, bo zobaczyłam, że to jest po prostu głupie.
Mówisz o tym, że matce naturze zależy na tym, żebyśmy my byli szczupli i rzeczywiście jakby odrzeć człowieka ze wszystkich złych nawyków, z objadania się, z takich naleciałości negatywnych, które towarzyszą jedzeniu, no to teoria mówi, że będziemy dążyć do wagi odpowiedniej i kalorycznie w ciągu dnia będziemy wypadać tak, żeby tę wagę utrzymać. Niemniej, na pewno też się tak zdarza w Twojej pracy na mentoringu, przychodzą kobiety, dla których waga jest ochroną, bo doświadczyły przemocy seksualnej, objadają się wskutek traumy i gdzieś to trzeba przepracować, bo nie da się, wiesz, tak wrócić do tego stanu naturalnego. Jakie Ty polecasz techniki, jaki rodzaj pracy nad sobą, nad kompulsywnym objadaniem się, żeby właśnie pogrzebać tam trochę i doznać tego swojego wglądu, o którym wcześniej powiedziałaś?
Znaczy, wiesz co, ja nie pracuję żadnymi technikami. Ja jestem praktykiem Three Principles, które jest no gdzieś nową filozofią. Na pewno w Polsce no nie jest to znane. Ja popracowałabym z taką podopieczną, żeby uświadomić jej, że to, że ona chroni się wagą, tak, że gdzieś się ukrywa pod tą dużą wagą, to tak naprawdę wynika z tego, że ona myśli, że to ją ochroni. To nie jest tak, że to ją ochroni. Ona ma przekonanie, że to ją ochroni i ona wierzy w te swoje myślenie. Tak? Dla niej to wygląda realnie. I moją pracą z nią byłoby to, że ja jej będę próbowała uświadomić, że to są tylko jej myśli i ona nie musi ich respektować. Że to nie jest prawda objawiona. Bo gdyby to była prawda, to każdy, kto by doświadczył przemocy seksualnej, powiedzmy, ukrywałby się pod wagą. Tak? Że to ona arbitralnie sobie stworzyła taki pancerz i on żyje tylko i wyłącznie dlatego, że ona podtrzymuje go swoją wiarą. Nie? Więc jakby to bym się starała jej uświadomić. Nie? Że ona może to puścić i jest bezpieczna, czy waży 100 kilo, czy waży 60 kilo, tak? Czy coś pomiędzy. Nie? Że jest zawsze bezpieczna psychologicznie, że jej waga nie mówi nic o jej bezpieczeństwie. Nie? Gdzieś tak bym z nią pracowała.
Wspomniałaś o wierze, a to też jest w sumie bardzo ważny aspekt procesu wychodzenia z zaburzeń odżywiania, czy procesu samego odchudzania, któremu też często objadanie się może towarzyszyć. Ja też zbieram dookoła siebie osoby, które właśnie chcą schudnąć, ale mierzą się z kompulsywnym objadaniem. Jak budować w sobie wiarę w to, że mi się uda, w to, że pokonam objadanie i w to, że cel jest do osiągnięcia, że jest, wiesz, w zasięgu mojej ręki, że mogę dążyć do chudnięcia i mogę dążyć do tego, żeby epizody objadania malały, aż w końcu się wyciszyły. Gdzie szukać wiary?
Wiesz co, ja zawsze mówię moim dziewczynom, to jest może taki paradoks, ale kiedy zrzucają wagę i się objadają pomiędzy, ja zawsze im mówię, zobacz, co to objadanie ci mówi. Tak jak, nie wiem, co ci mówi, że masz gorączkę? No, to, że masz pewnie jakąś infekcję, tak? Czy że, nie wiem, smarkasz. No, smarkanie mówi ci, że się przeziębiłaś. Co mówi ci objadanie? I kiedy się temu przyglądamy, okazuje się, że na przykład one sobie ciągle zakazują jakichś produktów, tak? I ponieważ sobie zakazują, rzucają się na to. Albo jedzą gdzieś za mało, nie? Uczepiły się, nie wiem, kaloryki 2000, tak powiedzmy, ale nie zwracają uwagi na to, że jedzą te 2000, nie wiem, w dni treningowe i w dni nietreningowe. Ja mówię, spójrz, nie? To objadanie się nie jest na złość tobie. Ono jest dla ciebie, żebyś spojrzała, gdzie tutaj jeszcze coś robisz źle. Nie? Gdzie tutaj jeszcze wierzysz w jakąś nieprawdę? Lub wierzysz na przykład, że właśnie tak jak mówiłyśmy, duża waga cię ochroni. Nie? To objadanie jest po to, żebyś spojrzała na ten aspekt i zobaczyła, co tam jeszcze jest do odkrycia. To nie jest twój wróg, to jest twój przyjaciel, który mówi ci, obudź się. I jeżeli tak na to spojrzysz i będziesz respektować to objadanie jako właśnie posłańca, który chce ci powiedzieć, to bardzo szybko dojdziesz do tej przyczyny objadania się, rozwiążesz ją i jego będzie mniej i mniej. Stąd ta wiara. Stąd ta wiara, że wszystko jest dla nas. Nic nie jest przeciwko nam. Tak to widzę, że jesteśmy jakimś ekosystemem. Tak? Jeżeli mamy gorączkę, ona nie jest przeciwko nam. Ona jest dla nas. Jeżeli mamy smarki w nosie, one są gdzieś jakimś mechanizmem obronnym naszego ciała przed zarazkami. I tak samo objadanie jest tutaj, żeby nam coś pokazać, żeby nam coś powiedzieć. Jeżeli tak spojrzysz, to widzisz właśnie tą wiarę, tą nadzieję, widzisz, o kurczę, wszystko jest dla mnie, więc mogę zaufać temu, mogę dojść do swojego celu.
Bardzo jest to mądre, co powiedziałaś i do zanotowania. Objadanie nie jest ci na złość, ale jest sygnałem. Jest sygnałem dla ciebie, żeby pokazać ci coś na temat twoich działań, twojej diety, może twoich przekonań na temat diety, że właśnie trzeba jeść 1000 kalorii, żeby schudnąć, a tak naprawdę nie jest to prawda. Aniu, jak sobie nie zaszkodzić w takim razie w tym procesie? Powiedziałyśmy o wielu rzeczach, które można zrobić dla siebie. A czego unikać, żeby, wiesz, nie kłaść sobie kłód pod nogi?
Ja myślę, że to wszystko, czego unikać, pokaże ci się jako dyskomfort, jako stres, jako... Jak rozmawiam ze swoimi podopiecznymi, czy jak rozmawiam ze sobą, to ja wiem, że jeżeli idę w złą stronę, to odczuwam to jako gdzieś duży dyskomfort. Ja czuję, kiedy idę w złą stronę. Więc jeżeli sobie, nie wiem, powiesz, nie mogę żadnych słodyczy, tak, zero, koniec, to odczujesz to jako właśnie ogromny dyskomfort, jako smutek, jako jakiś strach. Tak? I to, jak dla mnie, to jest to, czego trzeba unikać. Jeżeli jesteś w takim spokoju, gdzieś pogodzeniu się z tym procesem, to jest dobry kierunek. A wszystko, co odczuwasz jako właśnie taki stres, to jest gdzieś zły kierunek. Tego unikaj. Nie powiem, co to dokładnie będzie, bo może dla osoby, nie wiem, z jakimiś problemami z cukrem, wykluczenie słodyczy totalnie będzie bardzo dobre. Ale może nie dla ciebie, Ja więc nie mam takiego przepisu uniwersalnego dla wszystkich. Raczej bym powiedziała, patrz jak ty się czujesz, gdzie cię prowadzi to uczucie stresu, czy właśnie tak jak mówiłam, objadanie, co ono ci pokazuje i będziesz wiedziała, w którą stronę iść.
Rzeczywiście jest tak, że na niektórych działa jedno, a na innych zupełnie co innego. I myślę, że z tego płynie taki ładny wniosek, żeby podążać za tym, co służy nam i co służy nam w życiu. Że w momencie, kiedy odczuwamy właśnie taki dysonans, dyskomfort, stres, to może to być sygnał, że o, może jednak nie tędy droga. Może rezygnacja z kolacji była głupim pomysłem, bo wtedy rano budzę się strasznie głodna i jestem w stanie zjeść, nie wiem, na raz 2000 kalorii. Okej, przebrnęłyśmy przez kompulsywne objadanie się, przez taką autorefleksję, do której ty zachęcasz. A czy są takie rady, a może właśnie refleksje, tematy, pytania, które chciałabyś pozostawić dla wszystkich osób, które zmagają się z objadaniem się?
No właśnie, to chyba co mówiłam, to jest ważne, że objadanie się jest gdzieś sygnałem, że coś robimy źle. No bo popatrzcie, ja dlaczego wpadłam w objadanie? Tak, nikt nie wstał, nie wiem, z kanapy i nie poszedł się objadać, tak po prostu. Tak, musiałyśmy najpierw coś nakombinować, zakombinować i dlatego to objadanie się zaczęło nam towarzyszyć. Ja myślę, że gdzieś za bardzo próbujemy walczyć z matką naturą, za bardzo kombinujemy, a za mało jej respektujemy. Więc uważam, że jeżeli będziesz respektować tą matkę naturę, plus używać swojego zdrowego rozsądku, który niechybnie ci powie, że nie wiem, kubeł lodów na kolację to może jest głupi pomysł, tak? Czy stołowanie się w McDonaldzie nie jest zbyt mądre, to jeżeli będziesz to respektować, to dojdziesz do swoich wyników. Tak? To po prostu wszystko się ułoży, bo to jest proste. I co jeszcze? Często patrzyłam na ludzi, którzy są szczupli, którzy jedzą normalnie, tak? Kiedy byłam w swoich problemach i sobie myślałam, wow, moja na przykład przyjaciółka, ona je ciasto, a mimo tego jest szczupła. Wow, jak ona to robi. Teraz rozumiem, że ona była szczupła właśnie dlatego, że jadła to ciasto, że sobie nie odmawiała, tylko że zjadła jeden kawałek, zasłodziła się i miała dosyć. A ja, ponieważ miałam zabronione, to nie jadłam tego ciasta, potem wracałam do domu i po drodze kupowałam siatę słodyczy, którą się objadałam. Nie? Więc właśnie to gdzieś będzie nas prowadzić do domu, tak? To takie poczucie, będziemy mieć w sercu to poczucie, gdzie robimy źle, gdzie robimy coś nie tak, gdzie, bo szczupli ludzie tak naprawdę to są ludzie, którzy nie myślą tyle o jedzeniu, tak? Nie, tak jakbyśmy, nie wiem, zaczęli myśleć tyle o sikaniu, nie przymierzając, tak? A kiedy się mam wysikać? A o której? Boże, już dzisiaj sikałam 3 razy, nie mogę 4. Gdybyśmy tak myśleli, to zaraz byśmy mieli no wielki problem z tym. Nie? A jedzenie też jest po prostu kolejną czynnością fizjologiczną. Każdy człowiek musi się pożywić i to naprawdę będzie o wiele lepiej działać, kiedy nie będziemy przy tym tak majstrować. Więc to zawsze mówię moim podopiecznym i zawsze mówię, że ta mądrość jest w tobie. Ty potrafisz się odżywiać. Nawet jak pytam najbardziej zaburzonej osoby, co byś powiedziała swojej przyjaciółce? Jak ma jeść, żeby było dobrze? To każdy mi mówi, no trzeba jeść w miarę regularnie, jak jesteś głodna, tak aby się nasycić, no i trochę się ruszać. Więc jakby wiemy to wszyscy. Tylko, że myślimy, że to nie wystarczy. Myślimy, że no nie, no my to musimy robić coś specjalnego. Nieprawda. Musimy właśnie tego słuchać i będzie dobrze.
Odpowiedź jest w tobie, rozwiązanie jest w tobie. To jest coś, co ja często mówię i my w sobie nosimy, dosłownie mamy gdzieś tam ukryte rozwiązanie naszych problemów. Podpisuję się pod tym obiema rękoma. I na koniec chciałam się ciebie spytać jeszcze, bo słychać, że jesteś bardzo doświadczona zarówno w swoich problemach, jak i w problemach innych osób, a cały ten temat masz dość mocno przestudiowany. Czy są książki, badania, jakakolwiek literatura, cokolwiek, co byś poleciła, co teraz ci przychodzi do głowy, żeby zostawić dla słuchaczy?
Na pewno polecam Katrin Hansen, Kompulsywne objadanie się. Książka, którą gdzieś czytałam, zanim pojawiła się w języku polskim i po prostu zrobiła mi wielkie bum w głowie. To już było po tym, jak wyszłam z bulimi, ale gdzieś tłumaczy, jak to wszystko działa. I na pewno książkę Amy Johnson, krótka książka o wielkiej zmianie, tak? Tak, to jest najlepsza książka o nawykach, jaką czytałam w swoim życiu. Też wydałam ją po polsku w ramach mojego wydawnictwa, ale no, naprawdę z czystym sercem mogę polecić. Amy Johnson też była bulimiczką z 8-letnim stażem, także to nie jest może książka o jedzeniu typowo, ale jeżeli masz problem z jedzeniem, absolutnie odnajdziesz się w niej. Tak.
Super, dziękujemy bardzo. I już tak na sam koniec, powiedz Aniu, gdzie Cię możemy znaleźć? Ja oczywiście wszystko podlinkuję, ale gdzie byś przekierowała naszych słuchaczy, żeby mogli Cię podejrzeć, posłuchać, poczytać?
Blog wilczogłodna.pl, YouTube wilczogłodna, Instagram wilczogłodna i wilczy podcast na Spotify. To są miejsca, gdzie bywam najczęściej.
Odsyłamy do Ani w takim razie, linki znajdziecie w opisie, a ja dziękuję, bardzo dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Myślę, że za rozmowę, która w niejednej głowie dzisiaj coś tam pogmerała i pozwoliła na być może rozpoczęcie takiego wglądu gdzieś w głąb siebie. Dziękuję bardzo.
Dziękuję.